Gościem Radia Zet jest Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego. Witam Monika Olejnik, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kto jest pana kandydatem na prezydenta?
A, ja tego nie powiem. To jest mój prywatny wybór, którego dokonam.
No dobrze, łatwiejsze pytanie. Na czym polega fenomen Donalda Tuska, który idzie jak burza w sondażach wyborczych i pociąga za sobą Platformę Obywatelską?
To nie jest łatwe pytanie. Znaczy, można powiedzieć, że kiedy zna się już wyniki dzisiejsze, to oczywiście można interpretować, ale jak pomyślę sobie z pokorą, kto 2 miesiące temu byłby w stanie ten fenomen przewidzieć, to nie widzę wiele osób, a powiedziałbym, nie widzę nikogo, włącznie zapewne z Donaldem Tuskiem, który by to przewidział. Ale po fakcie oczywiście można interpretować to zjawisko. Mnie się wydaje, że tu jest parę czynników, które odegrały zasadniczą rolę. Po pierwsze, to jest dramatyczne załamanie się kampanii Włodzimierza Cimoszewicza.
Na własne życzenie Włodzimierza Cimoszewicza.
To nie jest tak, że to jest... Różne czynniki odegrały rolę. Na pewno były błędy popełnione przez niego, ale również ta cała historia z panią Jarucką i z różnymi oskarżeniami, które okazały się dęte, przypomnę, chociażby również taka po prostu jawna prowokacja, jak przypisanie Cimoszewiczowi słów Jaruzelskiego z 1983 roku, które nie tylko, że krążyły po internecie, ale w polskim radiu, w radiu publicznym były cytowane. Ale na pewno jego błędy też odegrały rolę. Mniejsza o przyczynę. Skutek jednak był taki, że ludzie, którzy widzieli alternatywę w Cimoszewiczu dla radykalnej linii braci Kaczyńskich, przerzucili swoje głosy na Donalda Tuska. To było dość istotne. Po drugie, istotnym czynnikiem jest również sama strategia w Platformy, która uległa dość istotnej zmianie.
Donald Tusk nie jest radykalny, bardziej radykalny jest Jan Rokita, a wizerunek Donalda Tuska został ocieplony. Jest to człowiek z zasadami, człowiek, który mówi o swojej rodzinie, o swojej mamie, o swojej żonie, o dzieciach i to się chyba Polakom podoba, jak widać.
Ja myślę, że to się podoba. Po drugie, nie jest sprawą przypadku, że Jan Rokita, który był na pierwszym planie przez bardzo długi czas w Platformie Obywatelskiej, zwłaszcza po swoim sukcesie w Komisji Rywina, ale później jako główny promotor idei identyfikowanych z Platformą, on znikł, gdzieś szedł na tylny plan. To nie znaczy, że on nie jest dziś kandydatem na premiera, ale myślę, że Platforma uznała... Myślę, że Platforma uznała, że on może być obciążeniem raczej dla kampanii, która wyraźnie sobie postawiła na cel raczej nie naśladowanie PiS-u, co przez długi czas widać było wyraźnie, że Platforma goniła PiS w swoim radykalizmie do tego stopnia, że czasami wręcz wyprzedzała, na przykład w radykalizmie swoich pomysłów lustracyjnych. Otóż tam uznali ludzie, ja myślę, że słusznie uznali, że ta partia ma szansę tylko wtedy, jeżeli się odwoła do umiarkowanego centrowego elektoratu. Skutek jest taki, że dziś Donald Tusk mówi bardzo przychylnie o obu prezydentach, to znaczy wyraźnie odcinając się od swojej linii zdecydowanie w takiej antykomunistycznej. Równocześnie zachowując elementy tego, co w Platformie nazywano łagodnym populizmem, to znaczy o klasie politycznej jako darmozjadach. Prawda?
Tak, mówi na przykład o tym, że to, co do tej pory uprawiał prezydent Kwaśniewski, to jest Bizancjum, że on chce być skromnym prezydentem, zamieszkać w skromniejszym miejscu niż Pałac Prezydencki.
To jest, można powiedzieć, że to jest normalna gra, która ma też pewne zalety, to żeby uskromnić prezydenturę, ale powiedzmy rzeczy bez porównania ważniejsze, to znaczy to, wokół czego koncentrowała się kampania przez długi czas Platformy, to znaczy owe pytania w referendum zadane na temat likwidacji Senatu, na temat małych okręgów, nie mówiąc o tym cała kampania przeciwko finansowaniu przez państwo, kiedy równocześnie częściowo Platforma jest finansowana. Zwracane są koszty, prawda, kampanii wyborczej. Ale to wszystko przyciągało i widzimy z tego skutki, przyciągało elektorat populistyczny, to znaczy widzimy zanikanie Lepera i zanikanie częściowo Ligi, to jest skutkiem tego, że część tych głosów przenosi się na Platformę.
Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj już Polacy dokonali wyboru? Donald Tusk ma 40 parę %, Platforma Obywatelska w najnowszych badaniach wiadomości zrobionych przez OBOP 38,7%.
No, tego oczywiście nie można powiedzieć do ostatniej chwili. Zresztą ta zmiana fortuny Donalda Tuska na to wskazuje, ale jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli nie pojawi się jakiś nowy fakt bulwersujący dane, to jest rzeczą bardzo prawdopodobną, chociaż być może nie na takim poziomie, ale kto wie, Platforma może zdobyć większość po prostu, może być w stanie uformować rząd bez koalicjanta.
A czy lepsza byłaby dla Polski prezydentura Tuska, Cimoszewicza czy Kaczyńskiego?
No, każdy z nich ma inne cechy. Można powiedzieć, że Kaczyński i Cimoszewicz mają bez porównania bardziej wyraziste cechy i programy, jeżeli chodzi o Donalda Tuska. I ja myślę, że to jest zaletą również z punktu widzenia wyborców. To jest jego pewna taka miękkość, ciepło, bardziej niż wyrazisty, zdecydowany program. W Platformie ten wyrazisty, zdecydowany program raczej właśnie Maria Rokita prezentował. Prawda?
Wysłuchiwał pan w Fundacji Batorego przemówień kandydatów na prezydenta, które według pana było najlepsze?
Coś innego merytorycznie, coś innego czysto technicznie. Merytorycznie to ja mam własne sympatie i wtedy oczywiście pewne poglądy będą mi bliższe. Z technicznego punktu widzenia, z punktu widzenia przemyśleń i tego, co zostało przedstawione, powagi tego, co zostało przedstawione, to dotychczas ja myślę, że do najlepszych na pewno należał Jana Rokity wystąpienie Marka Borowskiego. Ja myślę, że to były dwa najsolidniejsze i Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, to były bardzo solidnie przygotowane wystąpienia, w których było widać wolę przekonania tych, którzy byli obecni na sali, ale również tych, którzy mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami za pośrednictwem radia i telewizji. Natomiast jeżeli chodzi o poglądy, oczywiście to moje sympatie niekoniecznie idą do tych osób, ale dzisiaj goszczę właśnie w Fundacji Włodzimierza Cimoszewicza i jestem z tego bardzo zadowolony, dlatego że to, co w dotychczasowej kampanii, niezależnie od winy załamania się jego dotychczasowych notowań, to, co mnie szokowało, to że właściwie on nie miał dotychczas okazji przedstawienia swoich poglądów szerszej publiczności.
Ja myślę, że na własne życzenie, bo nie chciał występować w programach radiowych, telewizyjnych, także na własne życzenie, to przecież kiedy proponowano panu Cimoszewiczowi, żeby spotkał się z Lechem Kaczyńskim, nie chciał. Teraz dopiero widzi, że takie debaty są potrzebne.
Ja tylko nie wykluczam, że w tym jest też duża jego odpowiedzialność, ale cieszę się, że będzie miał okazję przedstawienia własnych poglądów wreszcie, bo to jest pewna w tym niesprawiedliwość, że wyborcy zmuszeni są do osądzania ludzi, nie znając w istocie ich poglądów na sprawy podstawowe i będę w razie zainteresowany tego słuchać.
Jest to też wina chyba złej kampanii Włodzimierza Cimoszewicza, która właściwie polega na tym, że wiemy, że gdzieś wyjeżdża i rozmawia z mieszkańcami jakichś tam małych miast i nic nie wiemy więcej, co on.
No wiemy, że to ona po prostu, ona się też zaczęła niesłychanie późno i on sprawiał wrażenie od początku, że nie ma własnego zaplecza, że jest raczej, no co widać było, on był samotnikiem raczej w polskiej polityce, to było też jego często siłą, ale tu się okazało też pewną słabością niewątpliwie.
A na koniec, czy uważa pan, że Jan Rokita będzie dobrym premierem Polski?
Ja tego nie wiem. On ma niewątpliwie bardzo poważny potencjał, zarówno intelektualny, jako pracowitości, jako pewnej kreatywności. Natomiast często formułuje radykalne poglądy, które są niebezpieczne i które są podyktowane względami czysto taktycznymi. To znaczy wtedy, kiedy nagle on się zaangażował w jakiś radykalny projekt lustracji, to ja miałem takie poczucie braku powagi. Jak ja słuchałem wczoraj zdania, no lekko wypowiedziane o kanclerzu Schröderze, że Niemiec, to mnie się wydawało, że premier rządu, który może mieć z nim do czynienia, bo dziś bardzo prawdopodobnym scenariuszem, jeżeli chodzi o Niemcy, jest tak zwana Wielka Koalicja chadecji z socjaldemokratami. No to trzeba po prostu takie rzeczy brać pod uwagę. Można prywatnie sobie różnie oceniać. Innymi słowy, on może być szansą na reformy Jan Rokita, ale w żadnym wypadku nie jest to pewność i widzę też pewne niebezpieczeństwa w czasami pewnym oderwaniu się od rzeczywistości i w zwycięstwie retoryki nad koniecznościami rzeczywistości.
I co, będzie nam groziła wojna polsko-ruska i polsko-niemiecka?
Nie, wojna nie. Ja myślę, że jak często i w ciągu tych 15 lat różni zapalczywi politycy później szybko się uczyli granic tego, co można i co powinno się mówić i nastąpi pewna korekta, ale że możemy za to zapłacić pewną cenę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. To dotyczy zresztą nie tylko Jana Rokity, tylko w ogóle prawicy.
Przypomnij, że Chirac mówił, żeby Polacy siedzieli cicho, no to Jan Rokita bierze z niego przykład, mówi, no, że wystąpienie kanclerza Schrödera było bezczelne.
No ale przecież Francuzi zapłacili wysoką cenę, między innymi utratę pozycji Francji tradycyjnej w Polsce. To jest wysoka cena, którą Francja zapłaciła. Moim zdaniem to nie jest wzór, którym powinien się kierować polski polityk.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był prezes Fundacji Batorego, Aleksander Smolar, który nie chce powiedzieć, na kogo będzie głosował, ale my i tak wiemy.